Witam. Nazywam się Miła Irek. Jestem pisarzem i quest designerem w małym studiu Mucha Games. I chciałam dzisiaj porozmawiać z Wami na temat właśnie pisania do gier oraz quest designu. Jak sam tytuł prezentacji wskazuje, jajko czy kura, czyli co jest ważniejsze, fabuła czy gameplay? I dlaczego taki tytuł w ogóle? Bo wiele ludzi, którzy zaczyna myśleć o pisaniu fabuły do gry, czy o questach i tak dalej, jeżeli przychodzi się spoza branży gier, to czasami jest taka iluzja, że właśnie ta fabuła, to story jest takie bardzo ważne, a tak naprawdę w praniu wychodzi, że no, tworzymy gry przede wszystkim, więc gameplay zawsze musi stawać na pierwszym miejscu, aczkolwiek będę z Wami rozmawiać na temat tego, co ja uważam jest takim balansem idealnym w grach i absolutnie nie twierdzę, że my osiągnęliśmy go w naszej grze, ale na pewno to jest coś, do czego dążymy, czyli to, żeby jednak tworzenie świata, tworzenie fabuły, questów fabularnych współgrało bardzo mocno ze wszystkimi innymi działami w game devie. No więc tutaj na początku pokazałam Wam taką rozpiskę mniej więcej tego, w jakiej kolejności, o czym będziemy rozmawiać. Więc jeżeli mieliście już okazję popatrzeć, to przełączę właśnie na punkt pierwszy, czyli kim jestem i dlaczego Was pouczam. Tak jak już powiedziałam, jestem pisarzem i quest designerem właśnie w małym studiu Mucha Games. Nasz aktualny projekt Thea The Awakening wyszedł dopiero w listopadzie. Także dla mnie jest to pierwszy projekt, pierwsza gra właściwie, którą zrobiłam, aczkolwiek reszta mojego studia to są weterani z branży gier, także tutaj do dzisiejszego wykładu również podpytałam ich właśnie, jak wygląda moja rola w większych studiach, no bo możecie mieć różne plany na przyszłość. Niektórzy z Was może będą chcieli sami wyruszyć w stronę indie, inni być może będą chcieli uderzać prosto do dużych firm. Także postaram się, znaczy będę mówić o temat własnego doświadczenia, ale postaram się również jakoś tam do tych większych firm również się odnieść. Także, żeby tak pokazać, czym jest gra, którą akurat ja robię, to tutaj powinien być filmik, ale... tak. jest, tak, widzę. Uff. Także tutaj króciutki filmik. Także tak, zacznijmy od tego właściwie, czym zajmuje się pisarz w branży gier. I tutaj wrzuciłam taki cytat od Davida Gaidera z BioWare'a, Ponieważ może jestem takim właśnie klisze gracza kobiety, ale oczywiście uwielbiam BioWare'a. Także taki właśnie cytat znalazłam. Nie wiem, ile z Was po angielsku czyta, także postaram się tak szybciutko przetłumaczyć. Więc czym zajmuje się pisarz według Gatera? Więc w bio, no i on tutaj również zaznacza coś, co ja właśnie już wspomniałam na początku i będę jeszcze wspominać. Właściwie w każdej firmie może być trochę inaczej. I ta rola jest taka bardzo płynna. Aczkolwiek tak, no więc pisarz, wiadomo, po pierwsze zajmuje się opisaniem świata, opisaniem fabuły i tak dalej, ale na przykład w firmie BioWare pisarze również zajmują się właśnie quest designem, czyli po tym, jak już stworzyli tą główną fabułę, ten koncept świata, koncept tego, co będzie się działo, oni również odpowiadają za poszczególne questy i przede wszystkim dialogi, tak jak on tutaj pisze, napisaniu dialogów. No wiadomo, akurat gry BioWare'a są bardzo skupione na dialogach, więc u nich to na przykład większość czasu spędzają właśnie na pisaniu dialogów. I tutaj Gator również rozpisuje nam fajnie rolę ogólnie właśnie innych designerów, czyli on pisze także, na przykład level designer skupia się na świecie, na settingu, na tym, jak rozłożony jest level. Potem, no i również zadania związane z grafiką i tak dalej. System designerzy to już są bardziej osoby techniczne, oni bardziej mechanikę, gameplay rozpracowują. Techniczni designerzy, no to jeszcze level wyżej, oni będą skryptować już te questy, które tam wcześniej rozpisali pisarze i tak dalej. Także coś, co właśnie chcę bardzo mocno podkreślić, to jest to, że zarówno pisanie, jak i quest design musi współgrać z całym teamem. To nie jest coś, co sobie robisz samemu, siedzisz i tylko tam dialogi, fajne teksty piszesz. Musisz odnosić się zawsze do tych innych wydziałów, które będą z tobą współpracować. No i właśnie też ważny punkt, smutny, ważny punkt, który też należy na początku zaznaczyć, to jest to, że jednak większość firm w game devie nie zatrudnia pisarzy jako takich, przynajmniej nie od początku. Jest tylko parę dużych firm na rynku, które to robią. Inne właśnie albo zatrudniają pisarza tylko na chwilę, kiedy jest już naprawdę bardzo potrzebny, kiedy trzeba coś tam napisać, ale on jest tylko takim kontraktorem, który przychodzi i znika. Bardziej integralną zazwyczaj rolą w teamie jest już quest designer. Także jeżeli ktoś wśród Was interesuje się tak specyficznie pisaniem do gier, to jest to na pewno trudna droga, no bo nie ma po prostu dużo firm, które pisarzy samych w sobie będą zatrudniać. O, tutaj nie będę Wam tego w filmiku puszczać, ale bardzo polecam Extra Credits na temat pisania. Jak sam tytuł tutaj wskazuje, tutaj jest na temat złego pisania i właśnie czym jest złe pisanie w grach. I tutaj znowuż też zaznaczę, że absolutnie nie twierdzę, że w naszej grze jest to już zrobione idealnie i tak dalej, ale jakich błędów staramy się właśnie nie popełniać, a jakie błędy są popełniane przez wiele firm. Otóż właśnie chodzi o to, o czym pisał Gator i o czym ja mówiłam na początku, że bardzo często sama fabuła, same teksty, same dialogi są strasznie odłączone od gameplaya. I może być nawet fajny quest, fajna przygoda, fajna napisana historia, ale jeżeli ona nie ma bezpośredniego związku z twoją grą, jeżeli nie ma bezpośredniego związku z mechaniką, z tym jak wszystko działa właśnie z gameplayem, to wtedy najczęściej ludzie mówią na to, że to jest złe pisanie. To tak w skrócie, ale ten filmik jest bardzo fajny, więc jeżeli macie dostęp i po angielsku mówicie, to bardzo polecam. Zresztą Extra Credits w ogóle są bardzo fajnym źródłem różnych filmików na tematy game devu. Także przejdźmy Przejdźmy już teraz do szczegółów. Czyli właśnie pisarz versus quest designer. Czy są to role osobne, wspólne, jedna, tak dalej? Jak to działa? I do której roli co należy w game devie? Także no, z góry muszę zaznaczyć, że akurat w naszej firmie to ja spełniam obydwie role, więc postaram się rozdzielić dla Was to tak, jak to wygląda w niektórych większych firmach. No niemniej jednak u nas to jest łączone. Więc tak, no tutaj rzuciłam takie różne hasła, bo właśnie pisanie i tworzenie świata to jest dużo, dużo więcej niż tylko właśnie napisanie historyjki. Czyli tak, wchodzą takie rzeczy jak wygląd postaci i świata, właśnie sam świat, lore świata, NPC, wszelkie opisy, które są w grach, czyli nawet takie rzeczy jak menu, jak tooltips, jak no wszystko właściwie, co jest pisane w świecie. Czym więcej wkładu może mieć osoba, która tworzyła ten świat, która tworzyła klimat świata, tym lepiej to będzie ze sobą współgrało. Także właśnie nazwy, imiona, potem nawet rzeczy takie jak gracz i jego rola. No tutaj tu właśnie już mocno łączymy się z tą techniczną częścią game devu, no bo wiadomo, tutaj już bardzo dużo zależy od gameplaya, czyli no nie wiem, jak robimy shootera, to wiadomo, że mamy postać gracza, która będzie dużo strzelała. Ale od strony pisarza czy quest designera to bardziej właśnie chodzi o to, kim jest ten gracz, jaką rolę będzie na siebie przyjmował i jak chcemy to potem odzwierciedlić wreszcie gry, czyli teraz już zacznę podawać przykłady z naszej gry, bo tak po prostu jest łatwiej. Na przykład u nas, jak zaczęliśmy planować naszą grę, wiedzieliśmy, że chcemy, żeby to była wioska mieszkańców, którzy przetrwali apokalipsę i teraz będą odbudowywać, powiedzmy, nazwijmy to ludzkość. Ale potem właśnie padło pytanie, na jaką rolę ma gracz tym wszystkim, kim on jest. I nie chcieliśmy, żeby to był taki bezimienny po prostu przesuwanie pamperków na mapie. Dlatego wtedy właśnie padł pomysł zrobienia bogów, że gracz staje się bogiem. I to pokazuje również, jak właśnie duży wpływ ma typ rozgrywki na story, bo to nie było być może coś, co od początku w moim świecie, w moim story istniało, ale bardzo szybko stało się integralną częścią naszej fabuły. Także takie właśnie techniczne pytania mogą bardzo mocno zaważyć na tym, co będziesz pisać, jak będziesz planować questy. No i właśnie fabuła poszczególnych przygód questów, również testowanie questów, właśnie quest. Tutaj już jest ta różnica między małym teamem a dużym teamem. No w naszym teamie czteroosobowym, no to przez długi czas, zanim wkroczyliśmy do etapu early access, mogliśmy rozszerzyć, że tak powiem, pulę naszych graczy. To jednak no, ja byłam najbardziej wykwalifikowana, żeby te swoje questy testować, no bo tylko ja wiedziałam, czy one tak naprawdę działają, czy nie, właśnie pod kątem fabularnym i tak dalej. I podejrzewam, że do pewnego stopnia na początku jednak zawsze ci, którzy tworzą tą fabułę, te questy muszą je przetestować, sprawdzić, czy one w świecie gry wyglądają tak, jak oni sobie wyobrażali. No bo na przykład czasami piszesz coś, wydaje się to świetne, napiszesz jakiś dialog, czy tam jakiś opis, czy coś, a potem testujesz to w świecie gry i okazuje się, że za długo się czyta, że nie tak wygląda, że w sumie nie pasuje do tego, co się dzieje w danym momencie w grze. Także również takie rzeczy jak testowanie stają się bardzo ważne. Także to na następnym slajdzie właśnie starałam się troszeczkę bardziej uporządkować, ale No właśnie chodzi o to, że tego się uporządkować całkiem nie da, że cały team musi ze sobą współgrać. Czyli wspomniałam na przykład o takich rzeczach jak wygląd postaci, wygląd świata, wygląd przedmiotów, które występują w świecie. W naszej grze jest dużo craftowania, dużo powstaje nowych rzeczy. Więc tutaj już bardzo blisko musi pisarz oraz quest designer współpracować na przykład z artystami. Twoja wizja w grze to nie jest tylko słowo pisane, a wręcz powinno być to jak najmniej słowo pisane. Właśnie twój koncept świata musisz potrafić przedstawić reszcie drużyny, żeby to oni właśnie mogli ten twój świat w życie wprowadzić. Także no wiadomo, artysta tutaj najbardziej bezpośrednio, czyli ty opisujesz mu swoje postacie stworzone, questy, czy wrogów na przykład, bestiariusz i tak dalej. I musisz znaleźć wspólny język z artystą, który, bo to on będzie wprowadzał to w życie. Tak naprawdę gracze będą bardziej widzieć to, co on stworzył, niż to, co ty napisałeś. Także to jest niezmiernie ważne. No i właśnie takie rzeczy, jak już też mówiłam, że gracz i jego rola, czy mechanika, no tutaj non-stop pracuje się z resztą deweloperów, designerów. W czasie produkcji tej wprowadzamy strasznie dużo zmian. Nawet teraz po wydaniu zdarza nam się jednak dojść do wniosku, że taka czy inna mechanika nie zupełnie działa. Musimy ją zmienić. I wtedy, jeżeli w teamie nie ma właściwie tej osoby odpowiedzialnej, jeżeli tylko był to kontraktor, no to jest ryzyko, że lore świata wtedy się troszeczkę sypie. Także tutaj jest następna ważna rola właśnie kogoś, kto odpowiada za pisanie, że zaraz musi wskoczyć i, no, przyznam szczerze, wymyślić lore, który pasuje do zmiany mechaniki aktualnie w grze. I może to brzmi trochę sztucznie, ale no, koniec końców, tak jak powtarzam, robimy grę jednak, a nie książkę, także gameplay zawsze jest na pierwszym miejscu. Ale jeżeli ten świat, jeżeli twoje założenia świata powstawały od początku razem z grą, to właśnie ten lore jest potem bardzo łatwo dopasować do zmian mechanicznych, bo one już powinny ze sobą bardzo mocno współgrać. Także współpraca z resztą teamu jest naprawdę kluczowa. No i teraz właściwie jeszcze zanim przejdę do dalszej części i pokażę wam już szczegółowo, w jaki sposób ja akurat robię questy w tej, chcę powrócić do tego właśnie tematu głównego, czyli jajko czy kurczak. Jak na przykład wyglądało tworzenie świata tej? No więc najpierw z pewnością był koncept gry. Najpierw powstał koncept tego, jaki typ gry chcemy robić. Najpierw po głowie nam chodził survival, potem chcieliśmy trochę coś innego, właśnie potem weszły elementy strategii, właśnie potem zaczął się budować pomysł tego, że ma to być zamiast pojedynczej osoby, która musi przetrwać, właśnie cała wioska i tak dalej, i tak dalej. I dopiero w momencie, kiedy już mieliśmy dosyć mocno ułożony pomysł na grę, na gameplay, gdy dopiero wtedy mój świat zaczął żyć, dopiero wtedy zaczęłam rozpisywać. Właśnie powstał sam pomysł, żeby słowiańską mitologię w to wszystko wplątać i tak dalej. Także jeżeli chodzi o pytanie jajko czy kurczak, to akurat w wypadku gier powiedziałabym, że odpowiedź jest jednoznaczna i powiem, że mimo wszystko, że łamie to serce pisarza, to trzeba powiedzieć, że gameplay jest ważniejszy. Także tak, więc jak wygląda quest design w naszej grze? Bo w sumie ciężko byłoby mi wam powiedzieć, tak jak wam pokazałam ten cytat od Davida Gaidera, tak jak przygotowywałam się do tego wykładu, to również poczytałam sobie właśnie, jak wygląda to w innych firmach i tak naprawdę wygląda to różnie, zależnie właśnie od firmy, zależnie od typu gry, jaki się robi i tak dalej. Także myślę, że jedyne, co mogę zrobić rzetelnie, to jest pokazać wam, jak to się dzieje u nas. I tutaj pokażę znowuż filmik. A właściwie zanim go puszczę, to powinnam powiedzieć, że my robimy te w Unity i używamy do tworzenia questów, do tworzenia tekstów asetu, który się nazywa Dialoger, aczkolwiek jest on mocno w tej chwili już zmodyfikowany przez naszego programistę.
Hi, welcome to behind the scenes of events creation for Thea the Awakening. So what are these events? Well, an event can be anything from a simple discovery of a hidden treasure, an encounter with a stranger on the road, a storm, plague, or an ambush from the many creatures out to get you. Events can occur randomly, or they can be triggered by prerequisites, like a particular terrain you are entering, or the composition of your team. For example, if you have people with a high perception skill, you will spot an interesting feature, but if you don't, you simply walk by none the wiser. To create our events, we use a branching dialog system which allows us to really diversify our options and make sure every event has at least a couple of different routes and outcomes. So we begin by setting the type of event, difficulty level, and a nice image to go with it, and we build our first branch. So what I do is I write my events in a Word document and then copy and paste the text into the Dialogger. This way I have a backup and a spell check. Here we can set the prerequisites for our event to appear. In this case, the event occurs only if it's in the forest, and only when your party has at least one person with the skill of perception of 5 or more. So we find our shiny mushrooms, but we know nothing is as it seems in Thea. So now we have three options. Talk to the forest, grab the shrooms anyway, or be safe and leave. But not all options are readily available to you. In this case, you can only speak to the forest if you have at least one person in your party with the skill of folklore knowledge, because they will suspect that there is a guardian spirit, and thus they will allow you to have that dialogue choice. These prerequisites can once more be varied. You could need a particular skill, or follow a particular god, sometimes it will just be up to chance. So this is when the branching begins, with each of these options leading down its own path.
A nie chcę tutaj za długo samego filmiku zostawiać, ale chciałam właśnie pokazać od strony technicznej, jak akurat u nas to wygląda. No także jak tutaj widzicie, no i to tutaj ten quest, który zrobiliśmy, pokazaliśmy akurat w tym krótkim filmiku, to jest taki bardzo prosty. Jak widać, mamy możliwość naprawdę olbrzymiego rozbudowania naszych questów, także jesteśmy w stanie, akurat w naszej grze bierzemy pod uwagę takie rzeczy jak na przykład skład drużyny, czyli ich skille, ich umiejętności mogą być jednym z rzeczy, które musi spełniać, warunkiem, który musi być spełniony, żeby dany branch w dialogu w ogóle wyskoczył. Także właśnie staramy się jak najwięcej budować tych branchy, ponieważ w grze nasza gra jest jednak randomly generated, czyli gracze, tak jak zauważyliśmy, potrafią rozpoczynać ją 10, 20, 30 razy. Ponieważ bardzo szybko giniesz, nie chcesz zacząć jeszcze raz levelować swoich bogów i tak dalej, także i tutaj powstaje olbrzymi problem właśnie dla quest designerów. Dlatego, że to jest jeden z typów gier, w którym jest najtrudniej stworzyć ciekawą historię i historię, która no po tym, jak zobaczysz ją 50 raz, to nie będziesz miał ochoty zabić game developerów. No i to jest właściwie problem, z którym dalej się borykamy, no bo jednak są, powiedzmy, limity tego, ile branży jestem w stanie stworzyć dla każdego questa. Aczkolwiek właśnie no, są takie sposoby, które staram się używać, czyli jedna z rzeczy to jest właśnie używanie jak największej ilości różnych skilli, składu danego teamu, żeby potencjalnie za każdym razem, jak grasz, żeby mogły inne warunki być spełnione, tym samym quest pójdzie w troszeczkę innym kierunku. Czasami jest to tylko flavor, czyli czy zmieni się tylko troszeczkę tekst. Czasami jest to zupełnie inny outcome, inne wydarzenie. Czasami wrzuca się też po prostu szansę. To jest dobry sposób w tego typu grze na to, żeby jednak troszeczkę ożywić dany quest, czyli powiedzmy, jak te 5 razy ci wyskoczył, to działa się jedna rzecz, ale jest te 5 czy 10% szansy na to, że zupełnie coś zwariowanego się wydarzy. To troszeczkę ożywia. Też staramy się regularnie dodawać content, no wiadomo, to jest ważne, ale no w samym quest designie, jeżeli chcecie stworzyć coś, co jest zarazem generowane właśnie randomowo, ale żeby również miało mocne story, to sądzę, że te właśnie branching dialogue są bardzo ważne, czyli to, żeby gracz miał zawsze poczucie tego, że może wydarzyć się coś niespodziewanego. I tutaj znowuż wchodzimy w ten sam temat, czyli to, że właśnie tworzenie questów w tego typu grze właśnie musi współgrać z całym tym założeniem gry. Czyli ja nie mogę sobie stworzyć questa takiego jak w klasycznym RPG-u, który będzie miał takie bardzo fajne story, ale powiedzmy dosyć liniowe, ponieważ no, po prostu to nie będzie działało. Reszta gry nie będzie wspierała tego mojego questa, także jak ja piszę, to muszę brać pod uwagę to, co daje mi gra, jakie narzędzia są dla mnie dostępne. No tutaj już przeskoczyło, powiedzmy, w stronę podsumowania, także w sumie właśnie jeszcze za wcześnie, to wróćmy sobie tutaj. także tak, właśnie zmierzając już powiedzmy w stronę końcówki, bo tak chwilami się trochę zaplątałam, więc no czym, więc jakie skille właśnie powinniśmy posiadać jako quest designerzy? No więc tak, wiadomo, że jednak mimo wszystko ważnym jest umiejętność napisania questa, więc te umiejętności kreatywne, umiejętności właśnie myślenia, i przepraszam, że pingliszuję co chwilę, ale tak myślenia outside of the box, czyli właśnie niestandardowego. Sądzę, że na dzisiejszym rynku jednak gracze, tak samo jak i firmy, które zatrudniają, chcą zawsze czegoś nowego, chcą zawsze czegoś innowacyjnego, czegoś innego. Także musimy mieć możliwość udowodnienia, że takie skille posiadamy. Także jako, i wrócę tutaj też jeszcze na chwilę do roli pisarza, no bo tak jak mówiłam, to niekoniecznie musi być ta sama rola. Na przykład też pokażę wam na końcu zgłoszenie o pracę, zdaje się, że to było nawet do CD Projektu, które właśnie rolę quest designera opisywało dosyć oddzielną od teamu pisania, więc one mogą być czasami rozdzielne. Więc jako pisarze, no to i jako pisarze, i jako quest designerzy, przede wszystkim musimy udowodnić naszym przyszłym pracodawcom, że znamy się też na grach. Więc też nie należy się zdziwić, że jeżeli jesteś nawet pisarzem już opublikowanym, że niekoniecznie będzie to łatwo po prostu wgryźć się w branżę gier. Z czego na przykład ja musiałam się nauczyć dosyć boleśnie, to jest to, że jak pisze się do gier, to twój świat, twoje story nie jest już twoją własnością. Jedna z pierwszych rzeczy właśnie, które musisz zaakceptować, to jest to, że tworzy się ją grupowo. Twój team ma prawo powiedzieć, no dobra, to może jest fajny pomysł, że tak miało to działać w tym świecie, ale jednak nie pasuje do naszej gry. Na przykład podam tutaj taki dla mnie bolesny przykład z naszej mechaniki gry. To jest to, że budując budynki z pewnych materiałów, czyli na przykład powiedzmy ze złota, możesz przyciągnąć krasnoludy do swojej wioski. Budując z jeszcze innych materiałów, możesz przyciągnąć elfy, czy demony, czy inne tego typu stworzenia. No i jakbym tak miała powiedzieć, że jeżeli chodzi o budowanie świata, to nie do końca podobało mi się na początku, że powiedzmy te postacie, które stworzyłam w tym świecie, które są dosyć takie stare, epiczne, powiedzmy takie, które miały się pokazywać tylko od czasu do czasu gdzieś tam w cieniach jako taka atrakcja, a tutaj nagle wybudowałeś złotą stajnię, no i ten krasnolud przychodzi, bo tak mu się bardzo podoba ta złota stajnia. Ale no właśnie, musisz to zaakceptować i musisz wtedy właśnie zmieniać tą swoją twórczość tak, żeby w twoim świecie to jednak miało sens. Czyli no tak jak teraz o tym jestem w stanie myśleć, no to ten krasnolud docenia twoje możliwości budowania i w świecie, w którym zostało bardzo mało ludzi i nie ludzi żywych, no to postanawia, że jednak bezpieczniej będzie z tymi ludźmi, którzy potrafią taki ładny budynek ze złota wybudować. No ale to są takie właśnie przykłady, gdzie jako pisarz musisz się pogodzić z tym, że twój świat będzie wręcz gwałcony codziennie przez game designerów, którzy będą ci wrzucać różne szalone pomysły i zmieniać ten twój świat. Jeżeli nie będziesz potrafić właśnie reagować na to, zaakceptować tego i że tak powiem, nawet samemu nauczyć się to samo robić, bo w tej chwili no jest też tak, że sama staram się nawet wyprzedzać to, jak już wchodzą jakieś dyskusje na temat zmiany mechaniki, no to wtedy od razu proponuję również zmianę właśnie w lore, w świecie do tego, żeby to wszystko jakoś razem dla naszych graczy grało. No i jako quest designer no to jest ta sama historia. Jako quest designer również musisz być gotowy na to, że team ci powie, ten quest jest głupi, czy gra sama ci powie, że mimo tego, że poukładałeś sobie w edytorze wszystko, tak myślałeś, że technicznie działa, to jednak w grze wychodzi właśnie nie tak. Także trzeba być w stanie naprawdę porzucić wszelkie poczucie własności na temat swojej twórczości. Także to jest naprawdę ważna lekcja do nauczenia się. No i właśnie teraz już mogę na tego slajda wrzucić. Wcześniej wspominałam o tym, że warto mieć właśnie te techniczne umiejętności jako quest designer. A tutaj przeskoczyłam, najpierw miałam mówić o pisarzu, ale no to zacznijmy od quest designera. Podstawy programowania, znajomość silników, najlepiej portfolio zrobionych questów. Powiedziałabym, że nawet niekoniecznie zawsze muszą to być od razu gry komputerowe. Czasami można poćwiczyć sobie na robieniu planszówek, na robieniu RPG-ów. Właściwie to ja w ten sposób znalazłam się w tej branży, że graliśmy właśnie wspólnie w RPG-i z aktualnym moim teamem z Mucha Games. I jak to jest zazwyczaj w RPG-ach, no też prowadzi się powiedzmy jakieś tam opowiadania, pamiętniki, takie rzeczy dla postaci, więc od strony tej pisarza to właśnie Robert, który jest naszym głównym programistą, ale również naszym GM-em, no to właśnie podobał się mój styl pisania i tak mnie zaprosił. I na tej samej zasadzie, no jeżeli możesz, tylko to wszystko musi być udokumentowane, nie wystarczy powiedzieć, no grałem w RPG od 30 lat i potrafię przygody fajne robić. Oczywiście musisz być w stanie to udowodnić, pokazać, zaprezentować. Niemniej jednak, no robienie gier jest zawsze najważniejsze. No i to samo, tak jak już mówiłam właśnie o tej roli pisarza. Tak jak powtarzają wszyscy pisarze, najważniejszą zasadą jest pisać, 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 czyli udzielać się na przykład na forach, pisać opowiadania, nawet jeżeli to nie są publikowane przez oficjalne jakieś, przez publisherów, to nadal aktywność na forach, wystawianie, gdzie tylko możesz, no budowanie właśnie tego portfolio, no bo taki pracodawca, nawet mały indie, który powiedzmy będzie w potrzebie, on nadal musi widzieć, co ty mu oferujesz, nadal musi być w stanie przeczytać coś twojego i stwierdzić, czy się nadajesz. No i właśnie tutaj czasami właśnie zaczęły padać do mnie takie pytania, właśnie jak jako pisarz dostać się do game devu. No i jedna rzecz, którą muszę powiedzieć, to na pewno nie poprzez posiadanie pomysłów, bo często właśnie ludzie mówią, no ja tu mam tyle pomysłów i czy mogę w takim razie zacząć pisać do gier, no i pomysły są oczywiście fajne, ale tak jak już się starałam wytłumaczyć, to właściwie te pomysły na świat, na fabułę, na wszystko i tak często będą pochodzić z całego teamu, a nie tylko od ciebie, więc jak dla mnie, dla pisarzy są dwie drogi, albo jesteś już opublikowanym pisarzem i wtedy musisz tylko udowodnić swoje zainteresowanie światem gier, czy właśnie umiejętność powiedzmy takiej bardziej technicznej pracy, bo to jest olbrzymia różnica między pisaniem książki w domu, tylko jesteś ty, twój komputer, czy jakkolwiek lubisz pisać i ty masz całkowitą kontrolę nad tym. Natomiast wiadomo, w świecie gier to jest również prowadzenie dokumentacji, to jest również właśnie ta stała współpraca z innymi wydziałami. No i właśnie druga droga, pewnie bardziej dostępna dla większości nas, to jest znaleźć jakieś studio indie, które jest zdesperowane, żeby takiego pisarza właśnie mieć. Tylko tutaj wiadomo, trzeba się liczyć z tym, że często pracuje się na początku za darmo, czy tam za pół darmo i liczyć się wspólnie na to, że się uda i że... Ale nawet jak się nie uda, no bardzo dużo gier indie zaczyna, ale nie jest w stanie dokończyć, ale no ile prowadziliście dokumentację, o ile cokolwiek, co potem będzie można pokazać, no to też się liczy. A no właśnie tutaj też dla przykładu to podam właśnie, to właśnie zdaje się było ogłoszenie z CD Projektu. Jak widzicie właśnie opisuję większość rzeczy, których właśnie mówiłam, czyli poszukujemy quest designerów, którzy będą odpowiedzialni za projektowanie, planowanie i implementację questów. No i oni tutaj też wspominają o takich rzeczach jak wykorzystywanie asetów, naprawa błędów, czyli właśnie korzystanie z asetów graficznych czy innych w implementacji questa. Naprawa błędów, tak. Bardzo, bardzo ważne jest, żeby potrafić szybko zidentyfikować błąd. Gracze często jak zgłaszają błędy, no to dają bardzo ogólne informacje, powiedzmy po prostu, o tutaj coś mi nie zadziałało, tutaj coś miałem dostać, ale nie dostałem. Bardzo często informacje, które dają, to są nawet niepoprawne, ale można po nitce do sznurka dojść do tego, co tam naprawdę się stało, ale to właśnie przychodzi z doświadczeniem i z tym technicznym obeznaniem się z narzędziem, którego przede wszystkim używasz do implementacji questów. Także po sobie wiem, że z czasem coraz częściej, jak gracz nawet właśnie tak bardzo ogólnikowo mi powie, że o, to tutaj coś mi nie działa, no jestem w stanie bardzo szybko dojść do problemu i go naprawić. To jest coś, co będą doceniać, sądzę, duży pracodawca, ale również małe studio indie, no bo czym mniejsze studio, tym bardziej polegacie na sobie nawzajem i na tym, żeby każdy potrafił swoją działkę wykonać dobrze i sprawnie. Także no, ja akurat nie jestem osobą super techniczną, więc tak trochę się czuję jako lekka hipokrytka, jak tak mocno naciskam na te skille techniczne jako quest designer. Bo ja miałam szczęście, że mój team po prostu mnie nauczył z czasem, ale właśnie to doświadczenie nauczyło mnie, że to was naprawdę postawi. Czyli tak kiedyś oglądałam również taki wywiad właśnie z Quest Designerem z CD Projektu i on również właśnie tak to podsumował, że Quest Designer tak naprawdę musi posiadać zrozumienie chociaż po trochu każdej części tworzenia gry. Tu nie chodzi o to, że musisz być oczywiście specjalistą w każdej z tych części, no bo tak się nie da, ale czym bardziej będziesz rozumiał każdy element tworzenia gry, tym bardziej twoje questy będą działały szybciej, sprawniej, będą akceptowane przez resztę gry i będą naprawdę fajne. No i też takie rzeczy, których już mówiłam, tworzenie dokumentów, designu, właśnie ta dokumentacja, takie rzeczy, które nie są przyjemne, które są bardziej nudne, ale które są bardzo ważne, to jest takie zorganizowanie swojej pracy. I tutaj właściwie już zmierzamy do zadania domowego, a jeszcze mi trochę czasu zostało, więc zadając to zadanie domowe, to właściwie podam wam przykład tego, jak ja to robiłam. Więc na czym będzie polegało wasze zadanie domowe? Więc chciałabym, żebyście wzięli jakąś klasyczną bajkę. Bajkę, bo akurat powiedzmy gra, którą my tworzymy, to są takie klimaty, używamy często właśnie folkloru słowiańskiego, bajek, takich rzeczy. I chciałabym, żebyście zmienili tą bajkę w quest do gry, ale co jest najważniejsze, żebyście rozpisali to dla dwóch bardzo różnych rodzajów, typów gry. I teraz tutaj podam to na przykładzie bajki Czerwonego Kapturka, więc najpierw podam przykład z naszej gry, bo tam wariacje na temat właśnie Czerwonego Kapturka mam. Także jak bierze się takie pomysły, powiedzmy nawet z popkultury, czy właśnie z różnych takich źródeł, to właśnie pierwszym krokiem zawsze jest to, jaki typ gry robię. Jak mogę tą prostą historyjkę zaadaptować do mojej gry, tak żeby to działało. No więc u nas świat jest bardzo, bardzo mroczny, bardzo brutalny. Występują w nim różne stworzenia, jak wilkołaki, demony i takie różne sprawy. A więc quest, który zrobiłam w takim moim pierwszym założeniu, to było to, z ilu będzie się składał faz i właśnie w jaki sposób element tej randomowości naszej gry będzie wpływał na tego questa. Także klasycznie spotykasz Czerwonego Kapturka w lesie. Wiadomo, jeżeli robisz adaptację tego typu historyjki, no to ten element pozostaje tradycyjny, chociaż nie musiałbym, można by zacząć od spotkania babci. W każdym razie spotykasz Czerwonego Kapturka w lesie i tutaj zaczynam od razu ten branching dialogs, o których wcześniej mówiłam, czyli to, w jaki sposób za każdym razem, jeżeli powiedzmy 5 czy 6 razy już mój gracz tego questa widział, w jaki sposób zrobię, żeby to spotkanie pierwsze z Czerwonym Kapturkiem za każdym razem było inne. Więc na początku zaczęłam wprowadzać różne elementy do tego spotkania, czyli jeżeli posiadasz na przykład wilkołaka w swojej ekipie, ten wilkołak będzie w stanie ci powiedzieć, że Czerwony Kapturek również nie jest człowiekiem, jest jednym właśnie z wilkołaków i tutaj prowadzi to bezpośrednio do walki, ponieważ Czerwony Kapturek jest bardzo wkurzony, że się tego dowiedziałeś. Jeżeli posiadasz na przykład ludzi, którzy posiadają magię w swojej drużynie, oni również będą w stanie wyczuć, że coś z tą dziewczynką jest nie tak, że to co mówi, jest nie do końca prawdziwe. I tutaj już masz opcję, możesz tutaj, że tak powiem, walczyć z magią i jeżeli ci się uda ta walka, to właśnie znowuż będziesz w stanie odkryć jej tajemnicę. Trzecia opcja to jest taka bardziej socjalne dochodzenie, właśnie przepytujesz tego Czerwonego Kapturka na temat tego, co się stało, kim jest. No jeżeli, powiedzmy, nie spełniałeś żadnych z tych wymagań, to quest idzie dalej tą drogą, ponieważ zawsze musisz tworzyć drogę, która nie wymaga niczego. Także quest idzie sobie dalej, spotykasz babcię, okazuje się, że cała rodzina Czerwonego Kapturka to właśnie są wilkołaki i babcia tak naprawdę jest na odwyku. a wnuczka jej wysyła ludzi, bo nie chce, żeby babcia przestała być prawdziwym wilkołakiem i ludzi atakować. To był w skrócie taki fabularnie to, w jaki sposób ten quest zrobiłam. Ale teraz pomyślmy o tym, jak wyglądałby ten sam quest, gdyby nie. Może zacznijmy od tego, jakie były moje limitacje, powiedzmy, do tego questa. Z czym musiałam się liczyć, jak mechanicznie go budowałam. No więc właśnie to, co mówiłam na początku. Pierwszą, najważniejszą limitacją było to, że quest będzie odpalany wielokrotnie. Także taka jedna silna droga fabularna po prostu nie będzie działać, bo będzie nudna. Dlatego właśnie musiałam tworzyć te różne opcje. Następną limitacją ważną dla naszej gry jest to, że u nas questy wyskakują tak jak wcześniej pokazywałam, o, w ten sposób, czyli masz grafikę 2D oraz tekst. Teraz dodamy również voice-overy, ale no generalnie jest to quest tekstowy. Więc limitacją moją jest, że wszystko, co dzieje się w danym questie, właściwie muszę w jakiś sposób opisać, a zarazem, wiadomo, ludzie nie lubią za dużo czytać w grach. To jest zawsze jedna z głównych limitacji, więc dlatego właśnie wybór tego typu adaptacji, jak na przykład właśnie historii Czerwonego Kapturka jest fajny, bo większość ludzi akurat będzie ją znało, więc tutaj już mogłam użyć mniej słów, bo mówiąc o tym, że spotykasz dziewczynkę, która ma czerwony płaszcz na sobie w lesie, dużo więcej nie musiałam na jej temat napisać, żeby ta historia wydawała się znajoma. Także to jest jedna z głównych limitacji w naszej grze. I teraz przeskoczmy do tego, no jeżeli na przykład byłby to, powiedzmy, RPG klasyczny, gdzie mielibyśmy modele 3D, gdzie konwersacja między ekipą gracza a czerwonym kapturkiem odbywałaby się właśnie w 3D, animacja dialogów i tak dalej. No to zupełnie zmieniłoby znowuż sytuację, ponieważ nie musiałabym na przykład robić wszystkich tych opisów tego, jak wygląda świat, bo jeżeli mamy możliwość tworzenia takiego świata 3D, to właśnie tą historię z kolei opowiadałoby otoczenie. Ale czy na tym właściwie skończyłaby się w takim razie moja rola jako pisarza? No nie, ponieważ ja musiałabym dostarczyć tą informację właśnie dla reszty teamu na temat tego, jak ma wyglądać ta scena. Czyli wtedy byłyby osobne dialogi, które przedstawiam, a osobno byłby opis sceny, którą chcę, żeby była w grze. I wiadomo, czym dłużej się z teamem pracuje i tak dalej, świat jest już spójny, no tym mniej trzeba będzie się rozpisywać na ten temat, no ale tworzenie NPC i tak dalej. Czasami w dużych teamach również nie będziesz tworzyć każdego NPC-a, czyli na przykład mogłam wymyślić tą historię z czerwonym kapturkiem, ale tak naprawdę inna osoba będzie odpowiadać za tworzenie postaci czerwonego kapturka, inna osoba będzie odpowiadać za tworzenie postaci, która będzie rozmawiać z czerwonym kapturkiem. Czyli czasami jest tak, że ty stworzysz tą podstawową historię, natomiast te inne elementy już będą rozdzielone do innych osób. Także w waszym zadaniu domowym chciałabym właśnie, żebyście użyli trochę wyobraźni na temat tego, jak zmieni się ta wasza prosta historyjka, zależnie od tego, w jakim właśnie teamie jesteście. Czyli najlepiej właśnie, gdybyście spróbowali sobie wyobrazić właśnie z jednej strony taki mały team indie, gdzie naprawdę tylko wy będziecie odpowiadać za tą adaptację, a z drugiej strony właśnie może coś większego, coś z większym budżetem i możliwościami, gdzie właśnie. No i właśnie, jakie będą problemy, z którymi się spotkacie. Tutaj na końcu też dodałam parę takich źródeł. No powiem szczerze, że mimo tego, że akurat mój własny background jest akademicki, to nie do końca wierzę w to, że czytanie na temat tego typu rzeczy jest tak dobre jak po prostu robienie. Aczkolwiek no, te parę tutaj źródeł, mówiłam już o Extra Credits, to powiedzmy, że to jest bardziej takie przyjemny sposób na posłuchanie tego, co mają inni do powiedzenia na temat game development. No i podałam też parę książek, które są ciekawe. No ja tutaj tak mówię, że nie wierzę do końca w to, czy czytanie czy na temat quest designu pomoże. No z drugiej strony to też może jest lekka hipokryzja z mojej strony, ponieważ akurat ja przerobiłam, powiedzmy, te wszystkie klasyczne struktury tego, jak powinien wyglądać quest, jak wygląda klasyczna fabuła, jak się tworzy opowiadanie, historię bohatera, antybohatera i tak dalej. Także generalnie rzecz biorąc, no, dlatego podałam tutaj akurat te dwie książki, które uważam, że są fajne. No niestety są w języku angielskim, bo ja w Anglii już większość swojego życia mieszkam, także akurat źródeł polskich niestety za bardzo nie znam. Także polecam te książki, polecam również właśnie zaznajomienie się też z klasyczną strukturą właśnie questa, przygody. Aczkolwiek mówię, w grach ryzyko tutaj jest takie, o czym mówią również właśnie ludzie, którzy pracują już dłużej w game devie, ryzyko jest takie, że często nawet właśnie pisarze, którzy potem chcą w grach pracować, właśnie za dużo polegają na tych klasycznych strukturach, ponieważ w grze one działają tylko do pewnego stopnia, działają tylko jako pomoc w pewnym zrozumieniu tego, w jaki sposób fabuła powstaje, ale gra musi być interaktywna. I zamknę tutaj właśnie na tym, czym jest historia, czym jest fabuła w świecie. Każdy przedmiot, którego dotknie gracz, każdy miecz, który podniesie, każda zbroja, którą zrobisz, każda droga, którą postać przejdzie, w idealnym świecie również każdy element UI, każdy przycisk, który będziesz przyciskał jako gracz, to wszystko powinno opowiadać historię. Wszystkie te rzeczy muszą wrzucić gracza w ten świat, który ty chcesz stworzyć. I jeżeli chcesz być naprawdę właśnie dobrym pisarzem do gier, bo tutaj już właśnie oddzielę tego pisarza od klasycznego pisarza do gier, to właśnie powinieneś się nauczyć narzucać tą swoją wizję mocno reszcie teamu, ponieważ wszystko w tej grze powinno tą twoją wizję wyrażać. No także właściwie tak, to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że pomogło wam to w rozważaniach na temat quest designu i pisania. No i życzę powodzenia.